Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry. To jest Ruch Muzyczny na fali. Podcast Ruchu Muzycznego w Radiu Kraków. Kłania się Mateusz Ciupka. Zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści, która wielu z Państwa może zdziwić. Historia Eli Ney, której ten odcinek poświęcam, jest w Polsce raczej nieznana. Czy słyszeli Państwo o ulubionej pianistce Adolfa Hitlera? Jeśli nie, proszę się wygodnie rozsiąść i posłuchać. W 2008 roku burmistrzem Tutzing, niewielkiego, liczącego raptem 10 tysięcy mieszkańców miasteczka w Bawarii, został Stefan Wanner. Jedną z pierwszych decyzji, które podjął, było usunięcie portretu Eli Ney z miejskiego ratusza. W pewnych kręgach wywołało to oburzenie. Przecież Ney była jedną z najznakomitszych wykonawczyń muzyki Beethovena, wybitną pianistką zasłużoną dla niemieckiej kultury, a nadto honorową obywatelką Tutzing oraz Bonn. Pochowana została na honorowym miejscu nowego cmentarza. Przy Bramspromenade znajduje się jej popiersie z brązu. Jak można było postąpić tak haniebnie? Pytali niektórzy i przywoływali wspomnienie wybitnego wiolonczelisty Ludwiga Helschera, który współtworzył z niej słynne onegdaj trio noszące jej imię. Była dobrym i skromnym człowiekiem, życzliwym, gotowym, by nieść pomoc i ofiarnym. Eli Ney pozostała przy tym niezrównaną interpretatorką muzyki Beethovena. Ale woli burmistrza to oburzenie nie zmieniło. Portret zniknął, a prędko zaczęto dyskutować nad słusznością dalszego opłacania jej grobu z miejskiej kasy, zmianą nazwy ulicy, której Ney patronowała, a nawet rzadko praktykowanym w Niemczech pośmiertnym odebraniem jej honorowego obywatelstwa. W międzyczasie nieznani sprawcy zdewastowali jej pomnik. Jaki był powód całej tej awantury? Łatwo można się go domyślić. Eli Ney należała do NSDAP. Jej legitymacja nosiła numer 60885999. Fakt ten przemilczano już w chwili jej śmierci w 1968 roku. Ona sama nie zająknęła się o tym w swojej biografii. Podczas pogrzebu oddano jej honory należne nestorce niemieckiej pianistyki. Gdy jednak w tym życiorysie zaczęto drążyć, okazało się, że legitymacja partyjna to raczej wierzchołek góry lodowej. Ney była zadeklarowaną nazistką. Do partii wstąpiła z własnej woli i nigdy nie porzuciła idei narodowego socjalizmu, nawet gdy Führera nie było już wśród żywych. Słucham jednego ze wznowionych w 2002 roku zbiorów późnych nagrań Ney, dokonanych prawdopodobnie już po wojnie. Wieńczy je szopenowska ballada As Dur. Zastanawiam się, czy w dźwiękach usłyszę to, o czym mówili jej późniejsi krytycy. Brutalność, ostentację, ostrość, apodyktyczność. Nazistowski styl. Myślę o tym, czy politykę słychać w artykulacji, czy nieprzejednana nienawiść kryje się gdzieś pomiędzy słodkimi frazami pióra polskiego kompozytora. Czasem mam wrażenie, że tak, a czasem słyszę po prostu starą, romantyczną, wirtuozowską szkołę. Granie pełne teatralnej pasji i wyniosłości. Elinei urodziła się w 1882 roku w Düsseldorfie. Jej matka była nauczycielką muzyki, ojciec urzędnikiem. Wychowywała się w surowej rodzinie. Zanim jej ojciec został urzędnikiem, był sierżantem w niemieckim wojsku. To na prośbę żony porzucił karierę wojskową. Ona nie chciała mieszkać w koszarach. Osobą, która pierwszy raz pokazała twórczość Beethovena małej Ney, była jej babcia. To ona najsilniej wspierała talent dziewczynki i popychała ją w kierunku nauki gry, dostrzegając niewątpliwy talent wnuczki. Mówię niewątpliwy, skoro już w wieku 10 lat przedstawiona została Francowi Wülnerowi, dyrektorowi konserwatorium w Kolonii, który przyjął ją, kierując do klasy Izidora Zajsa, kompozytora, dyrygenta i pianisty, który swoje pierwsze kroki stawiał u Friedricha Wicka, ojca Klary Wick, późniejszej żony Roberta Schumana. Do uczniów Zajsa, prócz Elinei, należał też Engelbert Humperdinck czy Wilhelm Mengelberg. Zajs był Żydem. U Zajsa Ney uczyła się przez 9 lat. Okres ten wieńczy zdobycie nagrody imienia Mendelssohna w Berlinie oraz nagrody Ibracha w Kolonii. Na dalsze kształcenie Ney skierowano do Wiednia, gdzie rozpoczęła studia w klasie Teodora Leszetyckiego, a następnie Emila Zauera, który był jednym z ostatnich uczniów Ferenca Lista, choć fakt ten należy traktować raczej symbolicznie. Zauer u Lista spędził zaledwie 2 lata, a potem mówił, że stary mistrz niewiele go nauczył. A mimo wszystko silne są pokrewieństwa między nimi w zakresie stylu i ducha epoki. Swoboda, fantazja, diabelska namiętność, wirtuozeria. To wszystko przenikało także grę Elinei. Już w trakcie studiów Ney zaczęła rozwijać karierę koncertową. Zadebiutowała dokładnie 120 lat temu w Wiedniu. Prędko także sama zaczęła uczyć w Kolonii, gdzie jej muzyczna edukacja się rozpoczęła. Zaledwie 3 lata przed wybuchem I wojny światowej wyszła za mąż za holenderskiego skrzypka i dyrygenta Willema van Hoogstratena. Mieszkali w Niemczech, Hoogstraten kierował orkiestrą w uzdrowiskowej miejscowości Honew. Oboje zamieszkali w Bonn, gdzie Ney silnie zaangażowała się w działalność domu Beethovena. Wybuch Wielkiej Wojny zmienił sytuację diametralnie. Hoogstraten stracił stanowisko. Trzeba było sobie jakoś radzić. Wraz z żoną i wiolonczelistą Fritzem Otto Reitzem założył Elinei Trio, które koncertowało w różnych europejskich krajach, m.in. w Szwajcarii. W 1918 roku na świat przyszło jedyne dziecko pary, córka Eleonora von Hoogstraten, która później została aktorką. Potworna bieda i kryzys okresu powojennego wygnały Ney z ojczyzny. Odnalazła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie wielu muzyków ze starej Europy znalazło popyt na kształtowanie życia muzycznego bogacącego się kontynentu. 15 października 1921 roku debiutowała w Carnegie Hall. Grała Chopina, Brahmsa i Beethovena. Specjalizowała się w repertuarze romantycznym. Jej małżonek również znalazł zatrudnienie, stając na czele Orkiestry Symfonicznej Oregonu. Razem zaczęli tworzyć silny duet. On prowadził zespół, ona koncertowała. Ich ścieżki ciągle się przecinały, a interesy nieźle ze sobą współgrały. Ney gościnnie występowała niemal we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych. W 1929 roku zagrała na przykład w Hollywood w ramach popularnej serii koncertów plenerowych Symphonies Under the Stars. To w Stanach Zjednoczonych powstały jej pierwsze nagrania. W małżeństwie coś jednak zaczęło się psuć. Para rozstała się w 1928 roku, a Ney ponownie wyszła za mąż za dyrektora zakładu węglowego Paula Allesa z Chicago, zapalonego miłośnika sztuki i jej mecenasa. Pewnie Ney zrobiła na Allesie wrażenie, biorąc udział w takich koncertach jak jeden z opisywanych w amerykańskiej prasie, gdzie na deskach Metropolitan Opera w celach charytatywnych zebrało się aż 18 wybitnej sławy pianistów, którzy występowali razem, każdy przy swoim fortepianie. Ethel Legińska, Jolanda Meto, Aleksander Bajlowski czy Gidmar Nowaesz byli między nimi. Niewątpliwą korzyścią z zawarcia związku z Amerykaninem było uzyskanie obywatelstwa. Jednak to małżeństwo nie potrwało długo, niecałe 5 lat. Rozstali się w przyjaznej atmosferze. Ney postanowiła wrócić do pierwszego męża. To zawirowanie sprawiło, że obywatelstwo utraciła. Została bezpaństwowcem. Ciągnęło ją z powrotem do Europy, z którą nigdy nie straciła zupełnie kontaktu. Stale utrzymywała bliskie relacje z miastem Bonn, gdzie współorganizowała festiwal beethovenowski i dzięki swej sławie za Atlantykiem podniosła jego rangę oraz go wypromowała. Otrzymała za to honorowe obywatelstwo miejsca urodzenia Beethovena. Być może jednak bezpośrednim impulsem, by do Europy powrócić, były wydarzenia roku 1933. Dojście do władzy partii nazistowskiej Ney przyjęła z satysfakcją. W liście do Hochstratena pisała: właśnie słyszałam 45-minutową przemowę Hitlera. Jestem głęboko wstrząśnięta. Niesłychana moc. Przeczytaj ją koniecznie. To prawda głęboko odczuwającej i rozpłomienionej duszy ludzkiej. Hitler mówił o sztuce tak, jak sama o niej myślę. Wreszcie ktoś to wypowiedział i będziemy wolni. Od czego wolni? Naturalnie od Żydów. Nie wiadomo, kiedy narodził się jej antysemityzm. Podobno nienawidziła swojego żydowskiego nauczyciela fortepianu Izidora Zajsa, bo wyczuwała w nim obcość gatunkową. Było to jeszcze przed Wielką Wojną. Być może wpływ na nią miało haniebne żydostwo w muzyce Wagnera, a być może napięta sytuacja po klęsce I wojny światowej, gdy kultura osłabła, a muzycy dostali po kieszeni wielkim kryzysem. Nieraz narzekała, że żydowska zaraza rości sobie prawa do świętej niemieckiej kultury, zarabia na niej, a niemieccy artyści głodują. Wiązała z nazistami nadzieję na przywrócenie muzyce i artystom niemieckim utraconej godności. Nie ona jedna. Podobnie rozumowała dyrekcja Filharmonii Berlińskiej, oddając się pod opiekę ministra Goebbelsa, czy Richard Strauss, przejmując stanowisko Reichsmusikkamera. Gdy nagrała dla wytwórni Elektrola pstrąga Schuberta, cieszyła się, że żydowskie płyty zniknęły z rynku, a Flesz, Heifetz czy Chorowic wreszcie nie zabierają miejsca niemieckim artystom. Jeszcze zanim zdecydowała się dołączyć do partii, wsławiła się grając w sanatorium dla niemieckich oficerów w Elmau, czy występując na zbojkotowanych Igrzyskach Olimpijskich w 1936. Rok wcześniej, w 1935, przemawiała na festiwalu beethovenowskim w Bonn. Mamy wspaniały wzór do naśladowania w osobie naszego Führera, którego każde słowo i każdy czyn jest wyrazem najświętszego przekonania, niezachwianej wiary. Cóż jest jaśniejszego i prawdziwszego niż muzyka Beethovena? To jest właśnie muzyka, której dzisiaj potrzebujemy. Muzyka wojownika i zwycięzcy, dla walczących i zwycięzców. To źródło, które bije w sercu naszego ludu jako dar Boży, które uwalnia nas od złego uroku tego, co wrogie i obce. W tym samym roku, w grudniu, Ney w Elmau wykonywała Bacha, Brahmsa i Beethovena. Obecny na koncercie krytyk i prawnik Erich Ebermayer chwalił: co za artystka! Wydaje się, że nigdy nie gra z większą wolnością, swobodą i gwałtownością niż tutaj właśnie w Elmau. Jednocześnie wspominał, że po tym koncercie wybrał się z Ney na spacer, podczas którego niewiele mówili. O czym można jeszcze rozmawiać po Beethovenie? Poza tym muszę przy niej ostrożnie unikać jakichkolwiek rozmów politycznych. Jest kobietą i wielką artystką. może sobie pozwolić na to, by na chwilę dać się nabrać na te buńczuczne krzyki nazistów. Czy na pewno nabrać? Hitler nagrodził jej zaangażowanie, nadając tytuł profesorski. W prezencie z okazji swoich 48 urodzin, które przypadały 20 kwietnia 1937 roku. W podziękowaniu przesłanym do Ministerstwa Propagandy III Rzeszy artystka pisała: nadal jest moim gorącym pragnieniem, by przybliżyć naszej młodzieży wielkie wydarzenia będące efektem działań naszego Führera z wzniosłymi tworami naszych wielkich mistrzów. W tym samym roku Ney postanowiła także wstąpić do partii. Występowała w fabrykach i halach produkcyjnych. Grała dla niemieckiego frontu pracy Roberta Leya, jedynego nazisty, nie licząc Göringa, któremu w Norymberdze udało się popełnić w celi samobójstwo. Oraz koncertowała przed żołnierzami i rannymi, wśród których byli także członkowie Waffen-SS. Grała na masowych imprezach dla Hitlerjugend, a także podczas oficjalnych wizyt. Przywódca sprzymierzonych Węgier, admirał Miklós Horthy, wspominał, że Eli Ney oraz wiolonczelista Helscher grali dwa specjalne koncerty podczas jego wizyty w Rzeszy w 1938 roku. Swoją drogą niezbyt pochlebnie o jej grze wówczas wypowiadał się Goebbels, ale w dziennikach odnotował, że Hitler był bardzo zadowolony. Podobno właśnie wtedy, jeden jedyny raz, Ney spotkała się twarzą w twarz z Führerem na bankiecie. Tuż potem w telegramie do niego Ney wyraziła gorącą prośbę, by pozwolił jej zagrać Schuberta na osobistym koncercie. Jakby na przekór tytułowi, którym później Ney określano, ulubiona pianistka Führera, nigdy do tego nie doszło. Rzekomo była w tym względzie zazdrosna o Wilhelma Backhausa, który zaszczytu osobistego koncertu dla Hitlera dostąpił 3 lata wcześniej. Po wybuchu wojny Ney nadal gorąco wspierała politykę kulturalną Rzeszy. Wystąpiła już podczas pierwszego sezonu działalności Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie, kiedy to Hans Frank postanowił mieszkańcom pokazać niepokonaną siłę niemieckich muzyków. W tym natarciu brali udział także Wilhelm Kempf czy Marta Fuchs, wielbiona przez Hitlera i Goebbelsa Brunhilda z Bayreuth. Ciekawy przykład nadgorliwości. W 1942 roku w Görlitz, mieście niedaleko którego znajdował się stalag, w którym premierę miał kwartet Na koniec czasu Messiena, Eli Ney postanowiła zaprotestować przeciwko wykonaniu Carmina Burana Orfa, nazywając ten utwór kulturową hańbą. O ironio, jedyny utwór skomponowany w III Rzeszy, który gra się do dzisiaj i który początkowo był uznawany za przykład muzyki zdegenerowanej, ale w końcu przyjęty przez nazistów jako prawy składnik aryjskiej kultury. Od 1939 roku Ney była wykładowczynią salzburskiego Mozarteum, gdzie jej były mąż piastował stanowisko zastępcy dyrektora i kierownika orkiestry. Grała nie tylko w pięknych salach, ale także w bombardowanych miastach, lazaretach i sanatoriach dla żołnierzy. W 1943 roku otrzymała Krzyż Zasługi II klasy za wsparcie armii, a w 1944 honorowe miejsce w Senacie Uniwersytetu w Rostoku za wzorowe zaangażowanie w kulturę miast niszczonych przez bomby. Wszystko to poparte było także sowitymi wynagrodzeniami. W samym roku 1943, gdy na froncie wschodnim Rzesza toczyła ciężkie walki pod Stalingradem, ona mogła w kolumnie przychodów zapisać ponad 190 tysięcy Reichsmarek. W 1944 roku trafiła na listę kluczowych artystów III Rzeszy. Gott begnade ten listę. Liczący 36 stron dokument wymieniał najważniejszych dla narodowego socjalizmu ludzi kultury i sztuki. Jej autorami byli przede wszystkim Hitler i Goebbels. Liczyła ponad 1000 nazwisk, od architektów po aktorów i filmowców. Z muzyków znaleźli się na niej m.in. Richard Strauss, Hans Pfitzner oraz Wilhelm Furtwängler. Ten ostatni w tym samym roku 1944 z tej listy został skreślony za podejrzane kontakty z przeciwnikami Hitlera. Z innych nazwisk byli także Herbert von Karajan, Walter Gieseking, Günter Ramin czy ściśle współpracujący z niej Ludwik Helscher. Wszyscy mieli być szczególnie chronieni. Lista składała się z tych kluczowych, ich nie wolno było wciągnąć do wojska i wysłać na front, oraz tych, którzy podlegali ochronie, ponieważ byli Künstler in Kriegseinsatz, czyli artystami pracującymi na rzecz wysiłku wojennego. Właśnie w tej drugiej grupie figuruje nazwisko Eli Ney. Wojna dobiegała końca. Szczęśliwie dla siebie Eli Ney znalazła się po zachodniej stronie w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Nie wiadomo, jaki byłby jej los, gdyby wpadła w ręce czerwonoarmistów. Mimo wszystko pisała w swojej autobiografii: po zakończeniu wojny w 1945 roku cała nasza przyszłość wydawała się pochmurna. Codzienne zmaganie się z ciężkim losem, trudy i cierpienia, które widziałam na każdym kroku w szpitalach, lazaretach wojskowych, w pociągach, miastach, szkołach, wypełniały moje serce smutkiem. Straszliwe warunki, bo tylko w takich było jeszcze możliwe wykonywanie wyznaczonych zadań, wymagały zaangażowania wszystkich sił. Moje wewnętrzne konflikty mogły znaleźć ukojenie jedynie wtedy, gdy udawało mi się wzbudzić w oczach wszystkich ten blask, który mówił: tych ludzi na krótki moment uwolniłaś od ich niepokoju. Prawdopodobnie już sami Amerykanie proponowali Ney występowanie. Zapewne uznali, że z uwagi na jej sławę kojąco podziała na niemieckich jeńców. Ich liczba była tak ogromna, że w wielu naprędce tworzonych obozach jenieckich alianci zachodni bali się, że nastąpią akty buntu. Jeden z takich koncertów odbył się w Sierkshagen w brytyjskiej strefie koło Neustadt, gdzie w stodole grała ponad 4-godzinny recital. Niewykluczone też, że alianci życzyli sobie prywatnych recitali, traktując wybitną pianistkę jako jedno z wojennych trofeów. Niemal nieprzerwanie od końca wojny Ney utrzymywała kontakty z dawnymi nazistami. Jedno z takich spotkań odbyło się w czerwcu 1947 roku w niewielkiej miejscowości Gutweizacker w górnej Bawarii. Ney spotkała się tam m.in. z Felixem Oberborbeckiem czy Wilhelmem Twittenhoffem. Ten drugi był nauczycielem, również członkiem NSDAP, podobnie jak Ney od 1937 roku i zajmował wiele ważnych stanowisk w strukturach kulturalnych III Rzeszy. W końcu miasto Bonn, to samo, którego kultura sporo Ney zawdzięczała, jakby na to nie patrzeć, pod naciskiem opinii publicznej nałożyło na nią zakaz występów. Zdjęto ten zakaz dopiero po osobistym spotkaniu Ney w 1952 roku z burmistrzem Bonn Peterem Marią Buzenem, podczas którego miała podobno powiedzieć, że uległa oszustwom narodowego socjalizmu i dopiero po wojnie zrozumiała zgubny wpływ tej ideologii i dowiedziała się o jej straszliwych zbrodniach. Owo spotkanie było efektem lobbowania części Rady Miejskiej, która wywierała na burmistrza nacisk, by ten wreszcie zniósł zakaz występowania dla byłych sympatyków Hitlera. Zbiegło się to wszystko w czasie z opublikowaniem autobiografii przez pianistkę, w której niewiele znajdziemy informacji o jej związkach z III Rzeszą. Oficjalnie Ney nigdy nie potępiła hitleryzmu. Miała za to wciąż niezły majątek, którym postanowiła się z miastem podzielić, hojnie wspierając odbudowę Beethovenhalle. Wpłaty wstrzymała dopiero, gdy lokalna prasa napisała o jej podejrzanie bliskich relacjach z ugrupowaniem Deutsches Kulturwerk Europäischen Geistes. Postrzegana jako grupa ekstremistów, gromadziła przede wszystkim intelektualistów i ludzi sztuki powiązanych z dawnymi strukturami nazistowskimi. Działali na różne sposoby. Wydawali czasopismo, zakładali i wspierali rozmaite domy opieki, w których szerzono ideologię bliską DKEG. Funkcjonowali także jako organizacja lobbystyczna. Nie jest wykluczone, że właśnie taki przykład lobbingu miał miejsce w przypadku Eli Ney i dlatego od 1952 roku odium, które na niej spoczywało, jakby zniknęło. Wróciła do Rady Towarzystwa Beethovenowskiego w Bonn, sporo koncertowała oraz nagrywała. Większość jej dobrej jakości nagrań pochodzi z tego najpóźniejszego okresu, od 79 do 86 roku życia pianistki. Występowała także przed notablami RFN, ministrem Ludwigem Erhardem, nazywanym ojcem zachodnio-niemieckiego cudu gospodarczego, prezydentem Theodorem Heussem, paradoksalnie zwolennikiem twardego kursu wobec dawnych nazistów, czy kanclerzem Georgiem Kissingerem. Z okazji jej 85. urodzin w Bonn odbyło się przyjęcie, w którym uczestniczył następca Heussa, prezydent Heinrich Lübke. Zmarła w Tutzing w 1968 roku. Pochowana została obok swojego męża, a ówczesny burmistrz miasta wygłosił dla niej laudację. Poparcie Ney dla nazizmu było sprawą oczywistą. Niechęć do Żydów również. Z wielkim wahaniem zgodziła się na przykład występować u Rudolfa Serkina w Hamburgu podczas festiwalu Brahmsowskiego, bo nie chciała ubrudzić się przyjmowaniem zlecenia od żydowskiego pianisty i dyrektora. Zastąpiła go, gdy w 1933 zakazano mu występów i musiał wyjechać do Bazylei. Co ciekawe, Serkin nie miał o jej niechęci bladego pojęcia i po jej śmierci napisał w jednym z czasopism bardzo miłe wspomnienie. Ney w odróżnieniu od Furtwängla nie udawała przed nazistami swojego zaangażowania. Nie próbowała kogokolwiek ratować, a swój antysemityzm otwarcie wyrażała w listach, także prywatnych, do męża. Pisała, że w rzeczywistości chrześcijanie byli uciskani przez Żydów przez długie lata. Z drugiej strony nie zajmowała się denuncjowaniem kogokolwiek czy prowadzeniem brudnych gierek. Na relatywizowanie stosunku Ney do Rzeszy nie zgadzała się Charlotte Knobloch, przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech, która zabrała głos, gdy w Tutzing rozgorzała dyskusja o upamiętnieniu pianistki. Eli Ney nie tylko odnosiła korzyści z narodowego socjalizmu, ona także aktywnie reprezentowała brunatną ideologię, powiedziała Knobloch. Podobnie ostro wypowiadali się krytycy i historycy muzyki. W obronie stawał jej własny mąż, który jeszcze gdy żył, a zmarł w 65, uważał, że małżonka była łatwowierna i politycznie naiwna. Nie zmienia to faktu, że widziała narodowy socjalizm jako ideologię, która nie tylko stanie w obronie rasy niemieckiej, ale i szlachetności sztuki. Uważała, że muzyka niemiecka jest zagrożona nowymi prądami, moderną, dodekafonią, jazzem itd. Nie bez powodu przy zapalonych świecach uduchowionym głosem czytała testament heiligenstadtski Beethovena, wpisując go w nazistowski kontekst. Wiele swoich recitali zaczynała od hitlerowskiego pozdrowienia. Kontrowersje wokół Eli Ney powróciły w tym roku. Gdy nagrywam ten program, mamy 2025. We wrześniu Rada Miasta Tutzing zdecydowała na wniosek Rady Młodzieżowej o przemianowaniu Eli Ney Strasse na Am Pfaffenberg. Jej popiersie z brązu na Brahms-promenadę, które w 2008 roku postanowiono zachować, dodając tylko do niego informacje o zaangażowaniu politycznym artystki po stronie nazistów, ma zostać już wkrótce zastąpione samą tablicą informacyjną. Z naszego punktu widzenia ważne jest odpowiedzenie sobie na inne pytanie. Czy Eli Ney była pianistką, której nagrań warto dzisiaj słuchać? Oczywiście przy pełnej świadomości biograficznego kontekstu. W jednym z przemówień do Hitlerjugend Ney powiedziała: istotą muzyki nordyckiej jest heroizm. Tutaj żyje on w każdej nucie. Czyż ludzkie istnienie naszego mistrza Beethovena nie było skromne i heroiczne? Nieubłaganie kształtował prawo natury, prawdę często aż do brutalności. Wydaje się, że ten sztywny gorset ideologiczny, pomnikowy, był tak naprawdę dla niej wygodnym ubraniem. Była pianistką śmiertelnie poważną. Bez wątpienia reprezentowała wielką romantyczną szkołę Leszedyckiego i Zauera, pełną namiętności, rozmachu i emfazy. Jako jedna z pierwszych przenosiła tę szkołę do studia nagraniowego. W tym sensie jest łączniczką wieku XIX z XX, a o tym dziedzictwie zapominać nie można. Ponadto do późnych lat utrzymywała w sprawności swój warsztat techniczny, więc słuchanie jej późnych nagrań daje wciąż pewną satysfakcję. Jej specjalnością bez wątpienia był Beethoven. Ale interesujący jest także jej Chopin, dramatycznie romantyczny i nieskrępowany. Słychać w nim listowską pasję, ale i przesłodką namiętność oraz nieoczekiwaną intymność. Podczas wielu koncertów łączyła słowo z graniem. Zależało jej na tym, by publiczność wniknęła w przestrzeń historyczną i treściową muzyki. Jak to więc było z jej naiwnością, o której mówił małżonek i inni obrońcy jej dobrego imienia? Można jednak traktować jej komentarze również jako rodzaj ideologicznej liturgii słowa. Muzykolog Siegfried Mauser uważa, że była reprezentantką artystyczno-religijnego stylu grania Beethovena, który uległ fanatyzacji po dojściu nazistów do władzy i sprawił, że jej późniejsze nagrania są dużo gorsze, radykalne, ostre, nieludzkie. Mimo to recenzent jednej z niemieckich gazet zwraca uwagę, że na koncercie w 1967 roku, czyli koncercie, który dała rok przed swoją śmiercią, Ney bisowała przez 45 minut, a oklaskom dalej nie było końca. Powiem na koniec coś paradoksalnego, a może wręcz kontrowersyjnego. Ciężar przeszłości i historii nagrań Eli Ney jest nie mniejszy niż ciężar przeszłości muzyki pisanej w Terezinie. Choć mówimy o dwóch stronach barykady, uciskających i uciskanych, poddanych przemocy i występujących w jej imieniu, dzielą ze sobą ten sam bagaż, który prawie że uniemożliwia normalny odbiór. Gdy spotkałem się jakiś czas temu w Pradze z pianistą Janem Bartoszem, powiedział mi, że jednym z problemów, który dotyka muzykę pisaną w getcie Terezin przez twórców takich jak Ullmann, Klein, Haas czy Krasa, jest to, że ta muzyka nigdy z getta nie wyszła. Większość koncertów zawierających tę muzykę w programach jest niczym niekończące się upamiętnienie. Stale odprawiana msza żałobna. Tymczasem nie pisali oni w tym celu. Chcieli być wolni, a muzyka była drogą do duchowej wolności, robieniem czegoś normalnego w nienormalnym świecie więzienia, jakie naziści dla nich stworzyli w twierdzy. Tymczasem, choć ponad 80 lat już minęło, my sami nie potrafimy wyciągnąć tej muzyki z więzienia. Oczywiście to się stopniowo zmienia. Znajdziemy wiele płyt i koncertów, na których twórczość Haasa czy Ullmanna będzie potraktowana na równi, na przykład z twórczością Janaczka czy Martinu, którzy bynajmniej nie byli ofiarami nazistów. Jednak mentalnie trudno nam ten kontekst przezwyciężyć. Wspomniałem, że Ney, jedna z pierwszych nagrywających pianistek, była łączniczką między szkołą późnoromantyczną a naszymi czasami. Ogniwem w łańcuchu pokoleń rozpiętym między Listem, Leszetyckim, Zauerem a pianistami XX wieku. Ale piekielnie trudno jest włączyć jej późne nagrania, dokonywane zresztą 15-20 lat po zakończeniu II wojny światowej, i słuchać ich bez kontekstu jej zaangażowania w machinę propagandową III Rzeszy, w antysemityzm i zbrodnie, których naziści dokonywali również na kulturze. To trochę jak z nagraniem 9 symfonii Beethovena, dokonanym przez Furtwängla z berlińską filharmonią w 1942 roku. Na przekór niektórym krytykom uważam to za dobre wykonanie, ale przecież był to koncert z udziałem Goebbelsa i wysokich nazistowskich dygnitarzy. Granie z dna piekieł, jak to ktoś określił. O ile wydaje się, że kompozytorów z Terezina uda się w końcu wyciągnąć z getta i zapewnić im miejsce właściwe dla ich talentu, to twórców zbrukanych współpracą ze zbrodniczym totalitaryzmem nie. Zresztą sprawdźcie Państwo sami. W opisie tego odcinka pozostawiam Wam kilka interesujących nagrań Eli Ney. Sprawdźcie, czy jesteście w stanie ich posłuchać, odkładając na bok to, o czym w tej audycji opowiadałem. Dziękuję Państwu za uwagę. To był podcast Ruch Muzyczny na Fali, realizowany z Radiem Kraków. Żegna się z Państwem Mateusz Ciupka.
Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.